Druga wojna światowa. Pacyfik. Okinawa. 45 rok. Amerykanie szturmują pozycje Japończyków na wyspie, bardzo silnie ufortyfikowane. Japończycy nieraz zmuszają Amerykanów do odwrotu i zmuszają do tego, by zostawili za sobą rannych. Ale wśród tych Amerykanów jest jedna osoba, która jednak dużo bardziej ceni życie własnych towarzyszy i stara się ich uratować jak najwięcej. Przełęcz Ocalonych z 2016 roku, film w reżyserii Mela Gibsona. Tytuł zdobył 2 Oscary i kilkukrotnie był nominowany do Złotych Globów. Film opowiada o historii Desmonda Dosa, amerykańskiego szeregowca, który wsławił się właśnie ratowaniem rannych towarzyszy nawet pod ciężkim ogniem przeciwnika. Chłopak ratuje życie, ale nie zabija. Odmawia noszenia broni i zabijanie nawet na wojnie uważa za coś niesamowicie złego. Opowieść oczywiście oparta na faktach, do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale pytanie, czy wersja kinowa jest w ogóle wiarygodna? O tym porozmawiam z moim gościem. W studiu ze mną dr Jerzy Masłowiak, Instytut Historii, Uniwersytet Jagielloński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie doktorze, dobry wieczór państwu.
Niesamowita historia. Chłopak, który odmawia noszenia broni, odmawia w ogóle obsługi broni, odmawia pracy nawet w soboty. Chłopak, w którego tak naprawdę nikt nie wierzy, żołnierze z niego szydzą, oficerowie chcą go wyrzucić z własnych batalionów i tu się okazuje, że ten chłopak ma największą odwagę z nich wszystkich.
No tak, tutaj ta historia faktycznie opowiedziana w tym filmie, który notabene polski tytuł ma taki odrobinę mylący, prawda, bo ta przełęcz nie do końca pasuje do tego, co widzimy w filmie.
Bo to nie jest przełęcz.
Dokładnie, grań, ale grań rozumiem, że nie brzmiała tak dobrze, aczkolwiek z drugiej strony może nawet to się dobrze składa, bo na widzu chyba ta pionowa ściana z tą siatką robi jeszcze większe wrażenie.
Tak. Z angielskiego to jest Hoxo Bridge.
Tak jest.
Hoxo Ridge, przepraszam.
Ridge, tak jest. I faktycznie, tak jak pan redaktor powiedział, historia tutaj młodego Desmonda jest niesamowita. Równocześnie, powiedzmy sobie wprost, to co widzimy w filmie, to i tak nie jest wszystko, co jest niezwykłego w tej historii, czy też może ta historia jest tak niezwykła, że w jakim sensie Mel Gibson ze scenarzystą musieli wybierać pewne rzeczy, bo gdyby chcieli powiedzieć wszystko, to widz uznałby, że to nie jest możliwe i jest na pewno jakaś bajka, a nie prawdziwa historia.
Co w tym filmie pominięto w takim razie?
No pominięto chociażby sam fakt, że kiedy mamy te sceny końcowe, to może tak zacznijmy od końca,
tak.
Że mamy tą scenę końcową, kiedy nasz bohater uratuje swoich kolegów przed tym granatem rzuconym przez udających poddanie się Japończyków. W rzeczywistości faktycznie sytuacja miała miejsce, po czym nasz bohater leżał przez kilka godzin, nim dotarł do niego inny sanitariusz z noszowymi, kiedy był niesiony na noszach, wpadli w sam kontratak sił japońskich, zobaczyli innego ciężko rannego żołnierza, Desmond Doss stoczył się z tych noszy, kazał wziąć tego ciężej rannego, w oczekiwaniu na powrót swoich kolegów, został postrzelony przez snajpera w lewe ramię, usztywnił je za pomocą zniszczonego karabinu, doczołgał się samodzielnie do punktu opatrunkowego.
Ja sam chyba nie uwierzył w taką scenę.
No właśnie, dlatego też Gibson najwyraźniej, Mel Gibson uznał, że to brzmi tak nieprawdopodobnie, że trzeba sobie darować i dlatego jakby, może nie ucenzurowano, ale ucięto, nazwijmy tą epopeję Dosa na Okinawie właśnie tak, że kiedy on zostaje ranny, jest wyniesiony z pola bitwy i potem mamy już scenę, prawda, w szpitalu. Natomiast tam jeszcze było parę innych sytuacji, chociażby fakt, my w filmie, to można powiedzieć, jest pewne ograniczenie w jakimś sensie samego tworzywa filmowego. Trzeba pójść na pewne skróty, ale Desmond Doss był już odznaczonym weteranem w gruncie rzeczy, kiedy trafił na Okinawę. W filmie on trafia ze szkolenia od razu na wyspę. Można powiedzieć, jedno z najbardziej krwawych i piekielnych miejsc w czasie II wojny światowej.
A on wcześniej walczył chyba między innymi na Guam.
Tak, on dostał 2 brązowe gwiazdy za odwagę w obliczu nieprzyjaciela właśnie na Guam i też na Filipinach, więc Okinawa to de facto nie był w jakimś sensie debiut, tudzież, prawda, inicjacja dla niego, tylko kolejne miejsce, gdzie on po raz kolejny udowodnił tą swoją fenomenalną odwagę i też można powiedzieć te samo poświęcenie, które on bardzo w taki prosty sposób przedstawiał jako fakt, że tam byli jego kumple, tudzież towarzysze, zależy jak chcemy przetłumaczyć, i on uważał, że ich życie jest równie wiele warte co jego i tak tłumaczył, dlaczego ryzykował tak wielokrotnie prawda, wracając po tych swoich rannych towarzyszy.
Czyli na Okinawie już miał pewną renomę, powiedzmy, nie tak, że żołnierze się jeszcze wtedy z niego śmiali albo szydzili.
No tak, no tutaj też pewne uproszczenia w jakimś sensie trzeba było zastosować, bo nie jest tak, że nad nim pastwił się jeden tylko żołnierz, którego mamy tutaj, prawda, spersonifikowanego w tym jednym szeregowcu, który tak nad nim się pastwi tam w trakcie tego szkolenia. Nawet. Dokładnie tak. Tam ze wspomnień samego Dosa wynika, że to był po prostu dość powszechny, znaczy może nie powszechny, ale no większość żołnierzy nie rozumiała, a jak czegoś się nie rozumie, często reaguje się agresją, więc nie rozumiała jego zasad, jego postanowień i z tego względu, można powiedzieć, ten żołnierz, umknęła mi teraz jego nazwisko, ale ten żołnierz był jakby taką personifikacją wielu innych postaci, no które jakby chciano rozwijać, no to troszkę by przeszkadzało w narracji filmowej. To pomaga, kiedy mamy takiego antagonistę, można tak powiedzieć.
Jeżeli ten chłopak, znaczy on to tłumaczy, prawda, że on chce służyć ojczyźnie, to jest nie fair, on nawet to mówi przed sądem wojskowym, że to jest nie fair, że on gdzieś będzie pracować. Pracował w przemyśle, więc on mógł zostać odroczony z tego.
Tak, on był stoczniowcem.
Dokładnie. Tak. Natomiast on chce służyć ojczyźnie, chce jakoś pomagać, chce pomagać żołnierzom, chce ratować życia, a nie je odbierać. No i dlaczego taka osoba, i czy tak rzeczywiście było, zdecydowała się nagle rzeczywiście wstąpić do armii?
Znaczy, w jakim sensie można powiedzieć, że to była logiczna konsekwencja jego wcześniejszego życia? Bo jeżeli tego w filmie tak bardzo nie ma przedstawionego siłą rzeczy, natomiast warto dodać może, że Dolina. Przełęcz Ocalonych, tak jest. To jest film fabularny, ale wcześniej został nakręcony film dokumentalny, jeszcze bodajże w 2004 roku, za życia Dosa, na temat jego życia i tych dokonań. Tam siłą rzeczy eksplorowano troszkę głębiej jego młodość i tak dalej. No to tam mamy historie, które pokazują, że on, można powiedzieć, od bardzo młodego wieku przejawiał wszystkie te cechy, które później po prostu, no tak jak mówimy często, taki trywializm, że wojna wydobywa najlepsze i najgorsze cechy. Tak. No to ta, można powiedzieć, II wojna światowa tak naprawdę jakby zwiększyła ich siłę, czy też widoczność tych cech, natomiast one już pojawiały się wcześniej. Tam były historie o tym, że kiedy po wypadku drogowym on usłyszał w radiu lokalnym, że potrzeba oddawać krew, bo był wypadek drogowy, to on 3 mile pomaszerował w jedną stronę, oddał krew, 3 mile wrócił z powrotem. Następnego dnia, kiedy był kolejny wypadek, znowu poszedł tam i z powrotem tylko po to, żeby tą krew oddać. Kiedy był jeszcze nastoletnim chłopakiem, tam zresztą pewnie powiedzielibyśmy o tym później, ale uprzedzę, kiedy mamy tą kwestię tej, dlaczego on nie sięga po broń.
Tak.
Jest ta scena, prawda, z jego ojcem. Ona w rzeczywistości wyglądała trochę inaczej, bo z tego, co mówił sam Dos, sytuacja wyglądała tak, że jego ojciec wszedł w konflikt, tak, który eskalował z bratem swojej żony i wtedy sięgnął po broń.
A w filmie to widzimy, że on się kłóci z własną żoną.
Dokładnie tak. Natomiast w rzeczywistości ponoć to właśnie matka Dosa, czyli żona jego ojca, miała wkroczyć między obu panów, wezwała policję, tą broń kazała mu ukryć, żeby jakby właśnie nie było, nie potoczyło się to w jakieś niebezpieczne rejony ojcu Dosa, natomiast Dos sam wspominał, że widok jego ojca skutego właśnie po tym wydarzeniu, skutego w wozie policyjnym, jakby stworzył u niego to postanowienie, że on już nie dotknie nigdy broni, co swego tego też tutaj trzeba powiedzieć, już nie dotknie, no bo w amerykańskim społeczeństwie dostęp do broni był stosunkowo łatwy, też powiedzmy w realiach rodziny Dosa zapewne użycie broni do jakiegoś polowania, strzelania do szkodników, tego typu rzeczy, to nie jest jakby to, co u nas, że dostęp do broni jest jakimś wydarzeniem, tam było dość naturalne, co jeszcze bardziej podkreśla niezwykłość tej decyzji.
Ale to nie tylko chyba ta kłótnia między jego ojcem a jego wujkiem, tylko też mamy taką scenę w filmie, kiedy on patrzy na obrazek i jest napisane jedno z przykazań: nie zabijaj. I on widzi też taką scenę, kiedy Kain zabija Abla, i to też na nim robi niesamowite wrażenie.
Tak, i to akurat jest faktycznie oddanie tego, co on sam w tych swoich wspomnieniach mówił, że jego ojciec, który w filmie ma taką troszkę, on jest jednym z tych antagonistów, na pewnym etapie można powiedzieć, bo potem pojawia się jako ten, który w jakimś sensie go ratuje.
Ale jest weteran I wojny światowej, jak się dowiadujemy.
Odznaczony zresztą srebrną gwiazdą za odwagę, więc tak, tylko równocześnie można powiedzieć to, czego często się nie mówi, wtedy się nie mówiło w kontekście kogoś odznaczonego za odwagę czy weterana wojny, równocześnie bardzo przez tą wojnę skrzywdzony z tym, co współcześnie nazywamy PTSD, prawda? Wtedy nazywało się to... Tak, a wtedy nazywało się to wojennym zmęczeniem, wojenną fatygą, prawda? Szokiem pourazowym, jakimiś takimi sformułowaniami. Natomiast co do tego obrazka, faktycznie jego ojciec kupił ilustrowany taki, znaczy kalendarz, tam były ilustracje dotyczące 10 przykazań i faktycznie było to przykazanie: nie zabijaj, ilustrowane, no właśnie, można powiedzieć, ciekawa ilustracja, Kainem zabijającym Abla. I tutaj dodajmy jeszcze, że Desmond Doss miał brata, który służył w marynarce w czasie II wojny światowej.
Też się nam pojawia w filmie, w mundurze przychodzi, a ojciec tak trochę sceptycznie na to patrzy.
Tak jest, natomiast tutaj on, Doss właśnie wspominał, Desmond Doss, wspominał, że on jako ten chyba 12 czy 11-letni chłopak, na nim właśnie takie wielkie wrażenie zrobił ten szósty punkt, bo on nie rozumiał, w jaki sposób brat zastanawiał się, jak brat może zabić brata, i jakby niezrozumienie, jak to jest możliwe, też było tym początkiem postanowienia, że on nie będzie odbierał życia. Bo dodajmy też, on był wegetarianinem. Tu się wskazuje wpływ jego matki dość silny, natomiast to jakby było logiczną konsekwencją tego, że nie będzie zabijał.
Zanim on wstąpił do służby wojskowej, to poznaje pielęgniarkę w filmie imieniem Dorothy, prawda? Zakochuje się w nim i para ma wziąć ślub w chwili, kiedy Doss już jest w tej armii i właśnie kiedy on sprzeciwia się, no, mówi, że on nie weźmie broni do ręki, tak, ze względu na własne przekonania osobiste czy religijne, tak. To wtedy oficerowie nie chcą mu dać przepustki na to, żeby on mógł wyjechać i wziąć ślub. Tak to właśnie wyglądało i czy w ogóle Dorothy była pielęgniarką?
Znaczy tutaj jest pewne udramatyzowanie, można powiedzieć, tej historii, bo ona tą pielęgniarką została już po II wojnie światowej.
Kilka lat po.
Tak, choć dodajmy też w takim kontekście, że Desmond Doss z wojny wyszedł okaleczony fizycznie, bo oprócz tego ramienia, które wspomniałem, że było przestrzelone, a on miał jeszcze na tym etapie te 17 odłamków po wybuchu granatu, który można powiedzieć, że i tak, biorąc pod uwagę możliwość utraty kończyny, to był najniższy wymiar kary, jeżeli tak w ogóle można powiedzieć. Natomiast on jeszcze na Filipinach zapadł na gruźlicę, z którą popłynął na Okinawę, którą leczono później w Stanach Zjednoczonych, ale efekt był taki, że usunięto mu 5 żeber i wycięto jedno z płuc, a równocześnie leczenie go najprawdopodobniej zbyt dużymi dawkami antybiotyków spowodowało, że on stracił słuch do 76 roku, kiedy zamontowano mu aparat słuchowy i on do tego czasu żył jako osoba głucha. Więc tutaj nazwijmy, ona tą pielęgniarką została też z pewnej potrzeby wspomagania utrzymania rodziny. Natomiast w filmie to jest troszkę bardziej dramatyczne, bo oni pierwotnie spotkali się w kościele. Co można powiedzieć w kontekście tego, tej przynależności obojga do kościoła adwentystów dnia siódmego? Pasuje. Aczkolwiek tutaj dało to pewnego dramatyzmu, choć w rzeczywistości też sytuacja, można powiedzieć, to był ten element jakiegoś próby złamania Dossa, czy też złośliwości ze strony tych oficerów, bo w rzeczywistości jeden z tych oficerów, który próbował go złamać, nie chciał dać mu przepustki, by ten spotkał się z bratem, który właśnie miał zamustrować się na okręt i wyruszyć na wojnę. Więc można powiedzieć, też bardzo wredne postępowanie, choć ono ostatecznie zostało, czego jakby w filmie jest troszkę to inaczej tam skonstruowane, natomiast w rzeczywistości inny oficer interweniował. Tutaj też jak mamy tą scenę z tym karabinem, tam też w rzeczywistości ona miała miejsce, aczkolwiek tam była interwencja innego oficera, bo na tym etapie Desmond Doss miał już jakby w papierach wojskowych wpisane, że on ma zgodę na to, żeby nie korzystać z broni. Natomiast oczywiście zdarzali się tacy twardogłowi oficerowie, którzy uważali, że albo on jest niepotrzebny, albo należy go złamać.
To w takim razie ci oficerowie postawili go rzeczywiście przed sądem wojskowym?
Znaczy tam była taka próba. Natomiast tam w filmie mamy to, prawda, tą scenę, kiedy właśnie ojciec w jakimś sensie odkupuje się, domyślę, pisząc do swojego byłego oficera, który jest już generałem. Tam w rzeczywistości faktycznie była rola ojca, natomiast on odwołał się, tudzież skontaktował się z członkiem administracji prezydenckiej odpowiedzialnym za kwestie religijne w armii, który w takim, można powiedzieć, znaczący sposób zatelefonował do tam dowódcy chyba pułku Dossa z pytaniem, czy jest potrzebna jego interwencja, na co ten stwierdził, że absolutnie nie, oni wszystko rozwiążą. Natomiast jakby do samego procesu nie doszło, bo zresztą to w filmie w jakimś sensie jest pokazane, choć do procesu tam dochodzi, więc nie jest to w ten sposób podkreślone, ale tam próbowano Dossa w pewnym momencie z armii wyrzucić na tle tego, że jest szalony. Co on twierdził, że no, on nie uważa, żeby jego przekonania religijne były szaleństwem, więc nie może się zgodzić z tym.
Ale w filmie też to widzimy, bo tak ci oficerowie chcą wmówić Dossowi, że on jest chory psychicznie.
Tak, no bo to w łatwy sposób rozwiązałoby problem pozbycia się go z armii.
Tak.
Bo jakby tutaj nazwijmy, mamy tu w jakimś sensie kuriozalny problem, bo mamy człowieka, który chce służyć swojej ojczyźnie w armii konkretnie i mamy armię, która, czy też ludzi w armii, którzy chcą się go pozbyć. Trochę wydaje się na zasadzie takiej, że jeżeli on nie wpasowuje się w tą ich wąską wizję, to właśnie należy się go pozbyć, bo jeżeli spojrzymy oczywiście z perspektywy czasu i z boku, to przecież w korpusie sanitariuszy też potrzebowano ludzi, zwłaszcza takich, którzy przyszli z własnej woli. No ale tutaj właśnie dochodzimy do etapu tego, kiedy można powiedzieć ta prywatna ambicja, tudzież jakieś zapatrywania przesłaniały to, można powiedzieć, większą perspektywę. Natomiast ostatecznie tam do procesu nie dochodzi, bo armia uznaje, że to mogłoby, znaczy to miałoby bardzo negatywne konsekwencje, kiedy tylko przekonania religijne byłyby podstawą do procesu, który nadal jeszcze prawdopodobnie armia nie byłaby w stanie udowodnić, tak, że przekonania religijne i powiedzmy sobie z boku, one nie wyglądały przecież na wcale radykalne, tak?
Oczywiście, że nie.
Zwłaszcza w kontekście całego szeregu odłamów tych amerykańskich protestantów, którzy mieli dość podobne poglądy, no jak chociażby kwakrowie, którzy też przecież odmawiają używania przemocy. Armia nie byłaby w stanie udowodnić, że jest to szaleństwo albo w ogóle podstawa do tego, żeby wydalić go z armii.
No i w takim razie Desmond Doss pozostaje w armii, zostaje w końcu tym sanitariuszem, ale od początku walk był tym sanitariuszem, bo on się zaciągnął do armii w 42, tak? Potem walczył na Pacyfiku. Jak sobie tutaj radził?
Znaczy tam była próba, właśnie on trafia pierwotnie do korpusu sanitariuszy, potem jest próba przeniesienia go do bycia regularnym żołnierzem, no i wtedy w jakimś sensie jest to, co widzimy w filmie, czyli ta próba zmuszenia go do noszenia broni. Mhm. Natomiast on ostatecznie udaje mu się, nazwijmy, wrócić do tego, co pierwotnie chciał robić, czyli właśnie do bycia sanitariuszem, do niesienia pomocy towarzyszom broni. Bo on też tutaj, on de facto wchodzi, zostaje zaakceptowany w armii, ale cały czas ma ten przypis, że jest tym jakby świadomym, nie wiem po polsku, jaki termin byłby poprawny, ten conscious objector, czyli jakby świadomy sprzeciw w domyśle tego noszenia broni.
Tak jest.
Kiedy on sam uważał, że to jest może nie krzywdzące, ale niesłuszne, bo on jest świadomym jakby wspomagaczem, współpracownikiem, a nie kimś, kto jest w opozycji do armii. Mhm. Tylko, że jego rola ma być inna niż strzelanie do innych ludzi.
No właśnie. No i tak, był na Guam. Gdzie był jeszcze? Gdzie właśnie? Na Filipinach.
Tak, na Filipinach. No tutaj i Guam, i Filipiny to nie było w żaden sposób miejsce przyjemne. Można powiedzieć, że już tutaj, biorąc pod uwagę, że dostał te brązowe gwiazdy właśnie za wynoszenie, też za udzielanie pomocy pod ogniem, za wynoszenie rannych, to już w jakimś sensie, można powiedzieć, byłoby wystarczające do nakręcenia filmu, no a potem trafia na Okinawę.
I mamy ten Hacksaw Ridge. Prawda?
Tak jest.
Dlaczego on był taki ważny na tej Okinawie? Dlaczego? No bo film jakby przekonuje widza, że nawet jeżeli Amerykanie wydaje im się, że zdobędą ten grzbiet, to zaraz Japończycy ich stamtąd wypychają i to przychodzi z rąk do rąk. A właściwie niekoniecznie z rąk do rąk, tylko Japończycy są tam bardzo dobrze ufortyfikowani i mają tunele. Dlaczego Amerykanom aż tak zależało, żeby ten grzbiet zdobyć?
No tak, no tutaj tu by trzeba długo mówić o samej bitwie o Okinawę, prawda?
Bo mamy jeszcze trochę czasu.
Tak, ale rozmawialiśmy już kiedyś o Iwo Jimie.
Tak jest.
To już w zasadzie było japońskie terytorium. Ale powiedzmy sobie wprost, to były maleńkie wyspy daleko. Zresztą rozmawialiśmy, że tamtą populację cywilną, jaka by ona nie była, niewielka, ewakuowano wcześniej.
Tak, tak.
W przypadku Okinawy to już było, znowu spada, można dyskutować, czy to jest takie oryginalne japońskie terytorium, bo wiemy, że to było Królestwo Ryukyu. Japończycy je de facto podbili w pewnym etapie, ale uważano je za, to już była Japonia. To już była Japonia, jest zresztą dnia dzisiejszego. Sami mieszkańcy Okinawy, autochtoni, poddawani zresztą byli bardzo intensywnej propagandzie, jak ktoś zresztą sam stwierdził, oni się uważali, że też było takie przekonanie, że oni są bardziej japońscy niż Japończycy, można powiedzieć, tej propagandzie. Jak neofici, prawda? Ale generalnie to, co chcę powiedzieć, to jest fakt, to już była w jakimś sensie zapowiedź, tudzież wstęp do tego, jak mogłyby wyglądać walki w samej Japonii. I można powiedzieć, w jakim sensie to był jeden z powodów. To, jak te walki wyglądały na Okinawie, ich skala, ich zażartość, to, co tam zobaczyli Amerykanie, było w jakimś sensie tą zapowiedzią i uważa się, że to był jeden z powodów, dla których ostatecznie zdecydowano się na użycie bomby atomowej.
I też ta nazwa Hacksaw to nie jest przypadkowa, bo to z angielskiego oznacza piłę do metalu.
Dokładnie, bo można powiedzieć, że tak jak cała Okinawa, to była, jak powiedziałem na samym początku, jedna z najkrwawszych bitew całej II wojny światowej. Nawet jak weźmiemy pod uwagę front wschodni. Tymczasem Hacksaw Ridge to był jeszcze jakby, można powiedzieć, wyższy poziom trudności. miejscowości wewnątrz samej Okinawy. Tutaj faktycznie ten płaskowyż, na który ta grań prowadziła, był od dawna fortyfikowany przez Japończyków, przekopany mnóstwem tuneli, różnego rodzaju schronów, kryjówek, też obsadzony bardzo gęsto przez Japończyków. I faktycznie jeszcze ten dostęp, który tam widzimy, co prawda ten kamieniołom, który tam użyto, ta ściana nie była tak pionowa, ale tam faktycznie używano siatek tych takich jak z okrętów desantowych pierwotnie, żeby się tam wdrapywać, więc to przypominało trochę takie właśnie jeszcze średniowieczne szturmowanie umocnień, no a później wychodziło się na tą przestrzeń, która mimo tego ostrzału z dział okrętowych, mimo bombardowań, pełna była tych ukrytych, ufortyfikowanych Japończyków, którzy momentalnie tak czasami wpuszczali Amerykanów głębiej. Zresztą w filmie to widać w zasadzie. Tak? Tak. Oni nie strzelają od razu, bo mogliby na krawędzi, można powiedzieć, ale oni wpuszczają ich głębiej. Natomiast tam były miejsca, w których żołnierze, natężenie ognia ponoć było takie, że serie z broni maszynowej przecinały żołnierzy w pół. Więc faktycznie to było piekielne miejsce. No i tutaj znajduje się ta 77. Dywizji i batalion właśnie z Desmondem Dossem.
No właśnie, jest Desmond Doss i według filmu, w napisach końcowych, on ratuje dokładnie 75 osób, prawie 100 rannych.
No tak, tutaj z tą liczbą jest zabawna historia, jeżeli można powiedzieć tak w kontekście, o którym mówimy. Ale tak. W jakim można, ona jest zabawna, bo ta liczba pochodzi z materiału, z tego opisu medalu honoru, który czy tego najwyższego znaczenia, jakie on dostał z rąk prezydenta Trumana w październiku 1945 roku. Natomiast jak do tej liczby jakby dotarto? Sam Desmond Doss twierdził, że uratował około 50 ludzi. Natomiast żołnierze i jego przełożony twierdzili, że co najmniej 100. I ostatecznie na zasadzie takiego, prawda, targu pośrodku...
Krakowskim targiem w połowie.
Tak jest, wpisano 75 osób, natomiast sam Desmond Doss stwierdził, że to na pewno za dużo, jego towarzysze twierdzili, że na pewno za mało. Więc jakby tutaj dodaje to ten taki element tego, że jakby jeszcze bardziej niezwykłości tej postaci.
Ale to skąd w takim razie taki dysonans? I skąd ci żołnierze myśleli, że tych uratowanych była setka?
No, tutaj można po pierwsze założyć, że może sam Desmond Doss, znaczy on ich nie liczył, więc można powiedzieć, że jeżeli w którąś stronę była przesada, to, czy też może niedoszacowanie, to właśnie on niedoszacował. Bo jak to jest w filmie pokazane, on sam to wspomina, on każdego człowieka ratował, równocześnie wypowiadając modlitwę, która tak wprost mówiąc, sprowadzała się do tego, by Bóg pozwolił mu ratować jeszcze jedną osobę.
Cały czas to powtarzał.
Tak jest, po czym jak wyniósł tą osobę, powtarzał modlitwę i wynosił kolejnego żołnierza i kolejnego żołnierza i kolejnego żołnierza. Tutaj jeszcze dodajmy, że o ile film nam sugeruje taką jednorazową akcję, jakby zawartą w przedziale wręcz godzin, tak. To z tego cytatu, znaczy z tego opisu odznaczenia tego medalu honorów wiemy, że to dotyczyło całego jego 3-tygodniowego pobytu na Okinawie, więc to było troszkę bardziej rozciągnięte w czasie. Tutaj wydaje się jednak, że ta liczba pewnie była wyższa. No być może tutaj też była kwestia tego, że on wynosił tych rannych, no ale nie wszyscy pewnie przeżywali. Być może tu też to jakby wpływało na jego personalny osąd. Aczkolwiek, jak mówię, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że on tutaj w pewnym momencie, no, funkcjonował w jakimś transie, tak możemy powiedzieć.
Nazwijmy to tak.
No tutaj ciężko, biorąc pod uwagę zarówno ten kontekst religijny samego Dossa, jak i także... No jakieś historie, jak na przykład to, że jeden z żołnierzy japońskich schwytany tam ponoć na tym właśnie, w tym obszarze miał twierdzić, że ile razy próbował, że widział tego Amerykanina, ile razy próbował do niego strzelać, zacinała mu się broń. No tutaj wchodzimy już, można powiedzieć, takie metafizyczne trochę rozważania, prawda, w jaki sposób Desmond Doss, biegający w tym, jak mówię, w miejscach, gdzie natężenie ognia było takie, że żołnierze padali prawie przycięci na pół fizycznie przez ilość pocisków, która ich trafiała, a on biegając w tym, można powiedzieć, ukropie żelaza, no w zasadzie dopiero, znaczy on był tam kilkukrotnie ranny, ale to były, można powiedzieć, takie draśnięcia z jego perspektywy. I on to robił, jak wiemy, właśnie z tych dokumentów, które mamy, przez 3 tygodnie, a nie kilka godzin.
A nie kilka godzin, tak jak w filmie, tak, bo tam jest właściwie jeden dzień, jedna noc.
Tak, to jest skompresowane, aczkolwiek można to zrozumieć, no bo znowu film się rządzi swoimi prawami, plus tak. Gdyby ludzie mieli uwierzyć, że ktoś byłby w stanie działać tak bardzo, tak heroicznie przez tak długi okres, pewnie nie do końca by niektórzy wierzyli.
A to prawda, że on ratował też Japończyków, bo mamy dwie sceny, które no, mogą poruszyć. Po pierwsze Japończyka, który jest ściągany przecież przez Desmonda na dół.
Tak, spuszczany
na tej linii, tak jest. Tak. Natomiast kiedy Desmond trafia do tuneli, do fortyfikacji japońskich, to on chowając się przed Japończykami, paradoksalnie trafia na jednego z nich rannego.
Tak jest.
Daje mu bandaż, daje mu morfinę.
Tak, no tu mamy... I te dwie sceny, choć mówiąc wprost, nie możemy powiedzieć, że każda z nich oddaje konkretną scenę, którą, nie wiem, możemy znaleźć w jakimś źródle i ona jest opisana. Natomiast one oddają rzeczywiste zdarzenia w ten sposób, że po pierwsze on tam spuszcza tego Japończyka. To swoją drogą dodajmy, jak wspominałem, że w jakimś sensie Okinawa to jest te takie zwieńczenie dotychczasowego życia i tego jego postępowania. On spuszcza tam tych żołnierzy po kolei na tej linie. Na węźle, którego on się nauczył jeszcze jako nastolatek do ratowania ludzi w trakcie powodzi.
Natomiast oficerowie z kolei nazywają ten węzeł biustonoszem.
Tak jest. Natomiast on tutaj go używa do spuszczania tych rannych w dół tej przełęczy, tak? Jeżeli używamy polskie osłonowania. I on faktycznie spuszcza tam rannego Japończyka, choć warto dodać, że mamy w filmie powiedziane, że spuścił, ale żołnierze, którzy go tam na dole przechwycili, zauważyli, że to Japończyk i nie dotarł do szpitala.
Powiedzieli mu, że nie przeżył.
Tak jest. Natomiast to jest odniesienie się do tego, co sam Desmond Doss powiedział właśnie w swoich wspomnieniach, że kiedy on próbował udzielić pomocy rannemu Japończykowi, inni Amerykanie powiedzieli mu, że ma tego nie robić, bo sami go zastrzelą. Co oddaje też dość realistycznie nastawienie już też amerykańskich żołnierzy do szeroko rozumianych reguł pola walki, jak to wyglądało na Okinawie. Bo ogólnie takie porzucenie humanitaryzmu czy traktowania przeciwnej strony jako ludzi, to już był problem od samego początku kampanii na Pacyfiku. Uważa się, że na Okinawie przez to, jak wyglądała ta kampania, jak długo ona trwała, różne jej aspekty, tam te szeroko rozumiane morale, ale też jakby humanitarne wartości, czy humanitarne. To tam osiągnęły, nazwijmy to, ten najniższy poziom. I to w jakimś sensie tutaj ta scena, można powiedzieć, oddaje, ale oddaje też to, co powiedział Desmond Doss. Natomiast mamy też relacje żołnierzy z jego oddziału, którzy mieli widzieć Japończyka, i teraz nie pamiętam, czy był to jeniec, czy martwy Japończyk, ale Japończyka opatrzonego amerykańskim bandażem. Co oczywiście możemy założyć, że być może Japończycy, że tak powiem, skorzystali z jakichś tam środków opatrunkowych znalezionych na amerykańskich trupach.
Albo ktoś im pomógł.
No właśnie, albo ktoś go opatrzył, biorąc pod uwagę działalność Desmonda Dossa, tą, którą widzimy w filmie, jak on biega, prawda, właśnie po tym polu walki. Nie można wykluczyć i myślę, że jest to jak najbardziej logiczne, że jeżeli on by spotkał rannego Japończyka, to też udzieliłby mu pomocy.
Moim i Państwa gościem był dr Jarema Słowiak, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie doktorze.